Drugą osobą i drugą księgą, którą będziemy omawiali z tego cyklu o prorokach, będzie Ozeasz. Zobaczcie, że on tak naprawdę żył i nauczał bardzo długo, bo w zasadzie 30 lat pełnił swoją misję, więc rzeczywiście Ozeasz tutaj wiele czasu poświęcił, by Słowo Boże głosić. I tak, kilka najpierw takich rzeczy, informacji wstępnych, nim przejdziemy w ogóle do egzegezy całej księgi. Porównanie i odniesienie przymierza do małżeństwa jest wyjątkowe i nie występuje nigdzie indziej w takiej formie w Biblii. Tutaj jest bardzo unikalne porównanie małżeństwa do przymierza, ale to będzie wynikało z tego, że on wziął za żonę kobietę, która trudniła się prostytucją sakralną, więc w pewnym sensie nierządnicę, która oddawała cześć obcym Bogom. I taki układ, taka sytuacja będzie bardzo wyjątkowa w Biblii i Ozeasz tak naprawdę całe swoje życie podporządkowuje i będzie stawiał siebie jako przykład też w relacji człowieka czy Izraela do Boga. O tym będziemy sobie szczegółowo mówili. Natomiast Ozeasz zapowiada przywrócenie jedności, której znakiem było przymierze. Co już nam to pokazuje i co warto jakby na wstępie do tej księgi powiedzieć? Ozeasz ma świadomość niewierności ludu. Tak? Czyli ma świadomość tego, że lud gdzieś odszedł od tej wierności Panu Bogu i poprzez przykład swojego życia, taki bardzo dramatyczny, będzie starał się zachęcić swój lud do tego, by oni rzeczywiście powrócili do jedności z Panem Bogiem. I to jest takie główne przesłanie całej księgi Ozeasza. I teraz kilka słów na temat samej postaci. Imię Ozeasz oznacza Jahwe Zbaw, to jest taki tryb rozkazujący, taka usilna modlitwa, prośba do tego, żeby Bóg zbawił tego, który nosi to imię. A więc zobaczcie, że też to, samo to imię będzie jakoś nawiązywało do jego przesłania, ponieważ on będzie bardzo mocno wzywał ludu do tego, żeby oni się nawrócili, zaczęli się modlić, żeby rzeczywiście Bóg mógł zbawić ich od tych grzechów, które popełnili. Nie można tego Ozeasza mylić z królem Królestwa Północnego Izraela. To był ostatni król tego państwa północnego, więc to imię nam się powtarza w Biblii. Jeden był władcą, drugi był prorokiem. Od czasów starożytnych Ozeasza uznawano za jednego z największych proroków spośród tych proroków mniejszych. O tym sobie mówiliśmy we wstępie do proroków, że bardzo często dzielimy ich na proroków większych i mniejszych. Oczywiście Ozeasz zalicza się do tych proroków mniejszych. Ja tego podziału osobiście bardzo nie lubię, bo on ocenia proroków na podstawie tego, ile tam stron napisali, a to jest zupełnie niemiarodajne. Natomiast już od czasów starożytnych tą księgę umieszczano jako pierwszą w tym zbiorze proroków, czy w tym podzbiorze biblijnym, jakim był zbiór tak zwanych tych proroków mniejszych, i on jest na pierwszym miejscu. Nauczał około przez 30 lat. I to jest również dla nas ważne, bo my czytamy te rozdziały. Znowu, one stanowią pewną syntezę, pewien zbiór tych wszystkich pouczeń, które dawał Ozeasz. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że one były rozciągnięte w czasie. Taką księgą najbardziej chyba rozciągniętą w czasie jest księga proroka Izajasza, gdzie tam kolejne pokolenia dopisywały kolejne fragmenty tej księgi. Oczywiście wszystko było podpisane pod Izajasza. Kiedyś nie było praw autorskich i wręcz przywilejem było przypisanie księgi jakiemuś wielkiemu autorytetowi, I po prostu uczniowie, kolejni uczniowie Izajasza prawdopodobnie dopisywali tam kolejne fragmenty, tak? Ale to jak dojdziemy do księgi Izajasza, to będziemy sobie o tym mówili. Tutaj musimy mieć świadomość tego, że 30 lat to jest rzeczywiście bardzo, bardzo wiele lat. Jeszcze jeżeli uwzględnimy, weźmiemy pod uwagę to, że tamci ludzie nie żyli tak długo, jak my dzisiaj żyjemy. Też zupełnie był inny tryb żywienia i dużo więcej zagrożeń na nich czekało, więc 30 lat to jest sporo. Natomiast też taka ciekawostka, trzeba sobie z tego jakoś zdawać sprawę. Znowu, podobno statystyka jest największym kłamstwem. Natomiast właśnie ostatnio ktoś mi zwrócił na to uwagę, to jest też ciekawa myśl, że statystycznie tamci ludzie żyli dużo krócej niż my, ale to wynikało przede wszystkim z tego, że była ogromna śmiertelność noworodków, prawda? Więc one bardzo zaniżały długość życia tamtych ludzi. Natomiast już jak ktoś się urodził, tam dorósł, no to kilkadziesiąt lat żył. Na pewno nie osiągali takiego wieku jak my dzisiaj, prawda? Bo medycyna i w ogóle system żywienia był dużo gorszy. No i oczywiście te zagrożenia zewnętrzne. Prorok, i to jest, słuchajcie, bardzo ważna rzecz, która w zasadzie dotyczy wszystkich proroków, niesamowicie kochał swój lud, dlatego z jednej strony zapowiada kary, grozi im, ale jednocześnie przeplata swoje nauczanie słowami pocieszenia i miłości. Zwróćcie uwagę na taką rzecz, że takie radykalne wzywanie do nawrócenia tak naprawdę było wyrazem pewnej troski o ten lud, prawda? Bo on się bał tego, że Bóg ześle na nich karę, więc on z troski o swój lud rzeczywiście bardzo dużo wymagał od nich. Znowu można byłoby to porównać do rodzica, tak? Który jeżeli mu zależy na dziecku, no to stawia mu wymagania, stawia mu jakieś zadania i zależy mu na tym, żeby rzeczywiście to dziecko się rozwijało. Tak więc tutaj Ozeasz rzeczywiście bardzo o ten swój lud będzie zabiegał. Dalej, prorok Ozeasz, jest tutaj też pewna analogia do tego, co mówiliśmy sobie o Amosie. Oczywiście Amos dużo bardziej korzystał z tych obrazów, które były mu dobrze znane z tego życia pasterskiego. On był pasterzem. Natomiast tutaj mamy całe spektrum obrazów. I obraz węża, lekarza, deszczu, prawda? Więc najczęściej będą to obrazy związane z rolnictwem, ponieważ w sposób naturalny ogromna część tamtych ludzi pracowała w rolnictwie, ale co jest dla nas również ważne, z tekstu Księgi Ozeasza dowiadujemy się, że on bardzo gruntownie znał i kulturę, i historię narodu wybranego, co nam pokazuje, że był człowiekiem gruntownie wykształconym, tak? Był jakimś takim rzeczywiście człowiekiem, który charakteryzował się pewną znajomością kultury, obycia. To rzeczywiście jednoznacznie widać. I w jego księdze będą się przenikały dwa takie nurty, które rzadko kiedy aż w tak znaczący sposób się przenikają. Jeden nurt to będzie nurt związany z taką wiedzą o świecie, tak, ówczesnym, czyli taka obiektywna wiedza dotycząca kultury czy historii, czy różnych zagadnień z takiej wiedzy ogólnej. Natomiast drugi taki nurt to będą sprawy bardzo, bardzo osobiste, tak? Związane z małżeństwem, rodziną, dziećmi. To się będzie przenikało. Drugą taką osobą w Nowym Testamencie, gdzie dokładnie tak samo będzie się przenikały te dwa aspekty, to będzie oczywiście święty Paweł. Tak? Z jednej strony człowiek niesamowicie wykształcony, erudyta i retor, a z drugiej strony bardzo często będzie dawał takie swoje przykłady bardzo osobiste ze swojego życia. I tutaj mamy taką również sytuację. Bardzo mi się podobają słowa Tadeusza Brzegowego, który mówi o tym, że Ozeasz tak kochał swój lud, że nie mógł nawet na chwilę przypuszczać, iż jego choroba jest nieuleczalna. Czyli Ozeasz jest człowiekiem głębokiej nadziei i ma poczucie tego, że jako prorok rzeczywiście tymi przemowami, tymi namowami, tymi upomnieniami coś w tych ludziach może zmienić i rzeczywiście mogą oni wrócić ponownie do budowania tej relacji z Panem Bogiem. Prorokował w Królestwie Północnym, czyli tak patrząc na mapę, to jest to królestwo na górze, pamiętamy o tym podziale. W zasadzie nic nie mówił o Jerozolimie, ani o rodzinie królewskiej. To znowu jest trochę wyjątkowa sytuacja, ponieważ Jerozolima stanowiła centrum i religijne, i kulturowe, i oczywiście polityczne ichniejszego świata, tak? To jest wyjątkowa sytuacja, że on w zasadzie w żaden sposób do tej Jerozolimy, do tego centrum się nie odnosi. Możemy zakładać, że po prostu poszedł na północ, na północy głosił to słowo, które pochodziło od Pana i skupił się na sytuacji tych ludzi. Skupił się na sytuacji tych ludzi i jakby już nie wnikał w te sprawy związane z historią całego narodu czy z historią Jerozolimy. Dobrze. Poślubił Gomer. Ona była prostytutką sakralną. I znowu, tutaj jakby brakuje nam pewnych danych. Niewiele na jej temat wiemy, natomiast z całą pewnością współżycie było jednym z aspektów oddawania czci obcym bóstwom, bóstwom pogańskim. Możemy jedynie zakładać czy stawiać hipotezę, że ona w pewnym momencie z tym skończyła, prawda? I po prostu wzięła ślub z Ozeaszem, jako chciała założyć rodzinę. Niektórzy mówią o tym, że ich relacja ma też w dużej mierze takie znaczenie symboliczne, no bo on po prostu będzie używał tego obrazu jej zdrady, tak? Jej zdrady i oddawania czci obcym bóstwom w jakichś pogańskich świątyniach dla przedstawienia sytuacji Izraela, prawda? Izrael, który odchodził od Boga, zaczynał oddawać cześć obcym Bogom i rzeczywiście w ten sposób jakoś sprzeniewierzali się tej woli Pana Boga. Może ktoś zapytać, skąd my w ogóle wiemy, czy mamy jakieś dowody na temat tego, że Izraelici takie rzeczy robili. Otóż jednym z takich dowodów są choćby znajdowane monety, prawda? Na których były po prostu przedstawienia obcych bóstw i po wielu reformach, po wielu nauczaniach proroków, w jakimś tam stopniu możemy te monety datować, często bardzo precyzyjnie, bo na monetach często było imię nawet króla, który je wybił i oczywiście na drugiej stronie pojawiają się różnego rodzaju obce bóstwa, tak? Więc to są takie też dowody archeologiczne, że to, z czym zmagali się Izraelici, o czym zresztą tak w szczegółach, bo to był jeden z takich największych, najważniejszych grzechów narodu wybranego informuje nas Biblia, to też w wielu miejscach ma po prostu potwierdzenie w archeologii, tak? I widzimy, że pomimo tych wszystkich reform, nawoływań proroków, to często mimo to władcy po prostu wybijali jakieś różne monety z obcymi bóstwami, tak? To już w czasach starożytnych było traktowane jako oddawanie czci, prawda? Bo choćby pamiętacie ten fragment, że oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara. Prawda? Jak było bóstwo na monecie, no to rzeczywiście oni mieli takie poczucie, że te pieniądze gdzieś tam są dedykowane temu bóstwu. Jako tylko ciekawostkę powiem, ale też, żebyście mieli tego świadomość. Dlatego na przykład przed świątynią jerozolimską były w czasach Pana Jezusa kantory. Tak? Bo tych monet, na których były przedstawienia bóstw, po prostu nie można było składać w skarbcu świątynnym. Nie można było dawać na ofiarę świątynną, więc oni wymieniali na jakieś takie monety, gdzie były jakieś przeważnie przedstawienia florystyczne, jakieś roślinki, prawda? I wtedy takie monety wrzucano do świątyni. No bo oczywiście wtedy wartość monet miało zawarty w nich kruszec, tak? Który zawierały, a nie nominały, jak dzisiaj. Dalej. Małżeństwo z kobietą niewierną jest obrazem relacji Bóg-Izrael. I słuchajcie, ta wyjątkowa sytuacja, wynikająca oczywiście z tego, że ona była tą prostytutką sakralną, przechodzi później do tradycji. I często ta relacja Boga do narodu wybranego, później w czasach Nowego Testamentu Boga do w ogóle do ludzkości, na wzór relacji małżeńskiej będzie się pojawiała później u proroka Jeremiasza, Izajasza, w Księdze Pieśni nad Pieśniami, w Ewangelii Jana i w licznych listach świętego Pawła. A więc widać, że Ozeasz, nawet jeżeli doraźnie wobec tych ludzi, do których mówił, no, nie osiągnął takiego sukcesu, jakiego by się spodziewał, nie przekonał ich do tej swojej wizji, to rzeczywiście widać, że zapoczątkował pewien taki temat, który rzeczywiście w Biblii, w teologii się będzie pojawiał. Da? Małżeństwo jako wzór relacji Bóg-człowiek. Ozaż nazywa bałwochwalstwo cudzołóstwem lub nierządem. Prawda? Mówi, że oczywiście tak jak jego żona oddawała się obcym bogom, dokładnie tak samo Izraelici poprzez różnego rodzaju kulty pogańskie, składanie ofiar obcym bóstwom, ale również poprzez niewierność woli Pana Boga, dokładnie tak samo będą dokonywali takiego cudzołóstwa, oczywiście rozumianego jako bałwochwalstwo. Tak? To jest taki temat właściwy dla Ozeasza. To, co jest dla nas bardzo ciekawe, to, i to w Biblii wielokrotnie będzie nam się powtarzało, Samaria w tym czasie, w którym nauczał Ozeasz, jest w czasie największego rozkwitu. I słuchajcie, w czasach największego rozkwitu ekonomicznego, politycznego, ale też takiej wymiany handlowej, prawda, bo w tamtych czasach dobrobyt no, głównie brał się po pierwsze z pracy na polu, tak, a po drugie no, oczywiście wymiany handlowej, żeby gdzieś na zewnątrz sprzedać to, co udało się wyprodukować. I w czasach takiego największego rozkwitu oczywiście następuje w pewnym sensie załamanie moralne i religijne. Przestają czcić jedynego Boga, oddalają się od Jerozolimy i zaczynają czcić swoje bóstwa. I teraz zwróćcie uwagę na taką sytuację, że to jest bardzo łatwe zagrożenie, tak? Bo jeżeli ci ludzie, oni też w ogóle bardzo często w czasach starożytnych mieli swoje figurki, swoich bóstw w domach, tak? I jeżeli im się dobrze powodzi, stają się coraz bardziej bogatsi, a modlą się do tych różnych bóstw, przedstawień, to mają poczucie, że ta modlitwa jest skuteczna, tak? Oczywiście jest to bardzo złudne, nieprawdziwe poczucie, ponieważ Ozeasz będzie starał się ich przekonać i pokazać, że tak naprawdę to Bóg, jedyny Bóg daje im to błogosławieństwo i jeżeli oni tego nie uszanują, nie docenią, nie odrzucą oczywiście tych obcych bogów, no to przyjdzie moment, że to błogosławieństwo już nie będą go otrzymywali. Wręcz przeciwnie, że nadejdzie czas kary, tak? Więc tutaj mamy taką sytuację. I jeszcze zwracam uwagę, ja tym kiedyś wspominałem, jak sobie omawialiśmy księgi historyczne, natomiast tutaj trzeba do tego wrócić. Pismo Święte nie jest księgą ekonomiczno-polityczną, tak? Dlatego bardzo często, nawet kiedy władca w sensie politycznym bycia gospodarzem danego terenu był świetny, tak? Czyli państwo się rozwijało, ludzie się bogacili, też prestiż polityczny rósł, ale ten władca był władcą czczącym obcych bogów, to Pismo Święte i tak na końcu doda, ten władca był zły w oczach Boga. Tak? Ale może być też sytuacja odwrotna, że człowiek nie radził, czy władca, czy król nie radził sobie z funkcją, którą mu powierzono w sensie administracji danym terenem, ale był wierny Bogu, no to oczywiście on będzie nazwany dobrym królem czy władcą, tak? Bo Biblia oceniała tych władców na podstawie ich postępowania religijno-moralnego, nie ekonomicznego, politycznego czy administracyjnego. To musimy mieć tego świadomość. Tak? Idźmy dalej. Kilka takich rzeczy związanych z teologią nauczania Ozeasza. Coś, co będzie w zasadzie właściwe dla wielu proroków, często używa słowa teraz. Tak? I zobaczcie, to jest myśl, która mi się bardzo podoba i później bardzo mocno w tradycji Kościoła rozwinie święty Augustyn w swoich dziełach filozoficznych. Na przeszłość już nie mamy wpływu, bo ona się wydarzyła. Przyszłość jest niepewna i nikt z nas nie wie, co tak naprawdę nas czeka jutro, za tydzień, za 10 lat. I liczy się teraz. Tak? I Augustyn w ogóle, on postawi taką bardzo mocną tezę, cała historia to jest teraz. Bo teraz tylko człowiek może podjąć jakąś konkretną decyzję. Tak? Augustyn rozwinął tę teologię i mówił o tym, żeby nie odkładać rzeczy ważnych na później, bo liczy się teraz. I oczywiście prorok o tym będzie mówił, że nawrócenia, zmiany myślenia, powrotu do wierności Panu Bogu nie można odkładać na kiedyś, bo już w tej chwili Bóg widzi wasze występki, będzie mówił Ozeasz. Dalej, on będzie bardzo mocno odnosił się do historii, do przeszłości, żeby pokazać im, że Bóg nigdy nie przekroczył danego słowa, tak? Że Bóg nigdy nie złamał tego przymierza, które zawarł z człowiekiem i bardzo mocno będzie pokazywał działanie Boga w historii narodu wybranego i będzie pokazywał wierność Boga przymierzu, które zawarł. Nawet jeżeli będzie wiele takich sytuacji, kiedy człowiek był niewierny względem Boga. Dalej, jedność wiary to jest rzecz, na której bardzo mu zależało. Oczywiście, tak jak już powiedziałem, lud znalazł się w pewnym kryzysie, pogrążył się w grzechu, ale nie jest to z punktu widzenia Ozeasza sytuacja stała i permanentna. Oni mogą zmienić swoją decyzję. To jest w ogóle coś niezwykłego w życiu człowieka, że my, póki żyjemy, możemy się całkowicie zmienić. Bardzo, bardzo mocne stwierdzenie, które do tamtych ludzi musiało przemówić, oni znali Pismo Święte, Ozeasza 1:9. Wiecie doskonale, o tym sobie kiedyś też mówiliśmy, jak omawialiśmy te fragmenty, Bóg Mojżeszowi objawia się i objawia swoje imię Jestem, który jestem, tak? Można je oczywiście bardzo różnie tłumaczyć. Ja najbardziej lubię to tłumaczenie jaki byłem, taki będę, tak? Czyli jakiego mojego działania doświadczyliście już, takie błogosławieństwo wam gwarantuję na kolejne lata, jeżeli będziecie mi wierni. Ozeasz mówi i podaje imię Boga zupełnie przeciwne. Ja nie jestem dla was. Tak? I oczywiście nie wynika to z tego, że Bóg nie czeka na człowieka, tylko wynika to z tego, że oni się w tym wszystkim pogubili. Tak? Ja nawet tak sobie pozwoliłem to nazwać jako antyprzymierze. Tak? Zerwanie przymierza, zerwanie umowy. Znowu tutaj, słuchajcie, musimy mieć świadomość tego, i Ozeasz na to bardzo mocno zwraca uwagę, że przymierze to była pewna konkretna umowa. Tak? Dzisiaj moglibyśmy to porównać do jakiegoś aktu notarialnego, tak? Czyli no, czy podpisanej umowy, tak? Czyli ja do czegoś się zobowiązuję, tak? Zobowiązuję się, że zapłacę, że kupię i tak dalej. I ta druga strona jest wtedy pewna tej umowy, którą podpisujemy, tak? Czy zawieramy. Oczywiście w tamtych czasach nie było umów takich, jak my mamy, notarialnych czy spisanych, natomiast właśnie taką umową było przymierze, tak, zawarte, i oni ewidentnie te warunki łamią. I kolejna rzecz, na którą zwraca uwagę Ozeasz, i to jest coś, co w kolejnych księgach też nam się będzie pojawiało, to jeszcze bardziej zostanie rozwinięte, on tutaj jedynie wskazuje ten temat, to jest pewien formalizm kultu. Czyli oni nawet jak szli do świątyni, oddawali cześć jedynemu Bogu, to tylko to robili, żeby to zrobić. Tak? Czyli tylko takie martwe wypełnianie przepisów, nie było gdzieś w nich tego dobrego takiego nastawienia do relacji z Panem Bogiem. Budowali ołtarze tylko po to, żeby wypełnić przepisy prawa. Dla Ozeasza jest to coś bardzo płytkiego, jest to właśnie jedynie taki formalizm, za którym zupełnie nie idzie jakaś taka czysta intencja, chęć wejścia w relacje z Panem Bogiem. I słuchajcie, prorocy będą to piętnowali. Tylko zewnętrzny kult. Oczywiście to jest coś, z czym każde pokolenie jakoś walczy w sobie, i później doskonale wiemy o tym, że Jezus dokładnie o tym samym będzie mówił, i w wielu aspektach to do dziś się nie zmieniło. Prawda? To znowu można byłoby porównać tylko do małżeństwa, które jest spisane na papierze, tak? A nic za tym nie idzie, no to dokładnie tutaj jest tak samo czysty taki formalizm. Dalej, miłość Boga do człowieka i dramat tej miłości, który nam się pojawia w księdze Ozeasza. Znowu tutaj ten obraz miłości między ludźmi jest bardzo dobry, bo często zdarza się tak, że miłość między ludźmi jest albo nieszczęśliwa, albo nacechowana różnymi trudnościami, przeciwnościami, i dokładnie tak samo było w przypadku Izraela. I można byłoby pokazać, że ta relacja Bóg-człowiek to była relacja taka bardzo wyboista, kiedy oni wielokrotnie to przymierze łamali, wracali, nawracali się. To było nieustanne takie zabieganie o tą relację z Panem Bogiem. I zwróćcie uwagę, że tak naprawdę od grzechu pierwszych ludzi do dziś to jest taki nieustanny powrót. Dalej, akt prawny, właśnie, czyli odpowiedź człowieka poprzez wierność, tak? Czyli rzeczywiście Ozeasz będzie miał poczucie, że te warunki powinny być spełnione. Za chwilę sobie też szczegółowo o tym powiemy. I teraz, jeżeli chodzi o taki prosty układ księgi Ozeasza, to tak naprawdę te pierwsze trzy rozdziały podejmują temat jego małżeństwa, są takie bardziej osobiste, natomiast od rozdziału czwartego dalej to są różnego rodzaju wykroczenia, które będzie piętnował Ozeasz. I święty Hieronim mówi o tym, że bardzo ciężko w tych pozostałych rozdziałach, od czwartego dalej, jest wyróżnić takie konkretne jakieś perykopy, części czy fragmenty, czy nawet rozróżnić te poszczególne mowy, kiedy one były wygłaszane, czy jakoś nawet pooddzielać te mowy, żeby je jakoś sklasyfikować, no bo jest tam bardzo duża różnorodność. Znowu, zobaczcie, to jest coś, co dla starożytnych było oczywiste i dzisiaj dla nas też do pewnego stopnia jest oczywiste, choć niekoniecznie zdajemy sobie sprawę. W czasach starożytnych ci, którzy przemawiali, często byli to ludzie głęboko wykształceni, korzystali, nazwijmy to tak roboczo, z różnych kanałów dotarcia do człowieka. Dlatego posługiwali się różnego rodzaju obrazami, dlatego posługiwali się różnymi skrajnymi emocjami, tak, od miłości Boga do kary. Dlatego posługiwali się przykładami z życia, tak, przykładami z życia, często swojego, przykłady zawsze pobudzały. Dalej dzielono mowy na argumenty i na emocje. Tak? Więc też tym grano. I oczywiście przykłady służyły do tego, żeby zamienić coś, co my dzisiaj mamy w telewizji, czyli obraz. Tak? My dzisiaj bardzo często, kiedy słuchamy różnych przemówień czy informacji, mamy migawki, tak? Z danego miejsca, co się wydarzyło, więc nam jest łatwiej jakoś poznać tą rzeczywistość, o której w mediach do nas się mówi, czy tam w jakichś przekazach informacyjnych. Natomiast oni oczywiście tego nie mieli i to wszystko trzeba było nadrobić po prostu mową. Tak? To jest taki słynny, najprostszy przykład. Zobaczcie, jak jest prognoza pogody, to i pani mówi, i są różne chmurki, słoneczka, prawda? I są i cyfry, i obrazki, więc różnymi takimi poziomami przekazu dziennikarze starają się do nas dotrzeć. Oczywiście oni nie mogli pokazać różnych rzeczy, więc po prostu to wszystko musieli opowiedzieć. Kiedyś słyszałem takie fajne stwierdzenie, że Jezus mówił do oczu ludzi, tak? Bo część przypowieści to jest właśnie trochę wyświetlanie takich historii, tak? które dzisiaj my po prostu oglądamy w telewizji. Więc tak te mowy były konstruowane i dlatego również tymi wszystkimi obrazami bardzo różnorodnymi będziemy je sobie omawiali. Po prostu posługiwał się Ozeasz, że jeżeli ktoś nie zrozumie historii związanej z rolnictwem, to być może ze zdrowiem, być może z wężem, prawda? Dzięki temu każdy coś dla siebie mógł zrozumieć i jakoś tak przyswoić. Dalej, rozpocznijmy teraz już sobie egzegezę, zaczniemy od tych pierwszych wersetów księgi, to jest akurat pierwsze zdanie. Słowo Pańskie skierowane do Ozeasza, syna Beriego, za dni królów judzkich, Ozeasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza oraz króla izraelskiego Jeroboama, syna Joasza. Co mamy tutaj ciekawego, jeżeli chodzi o księgę Ozeasza? Zasadniczo księgi prorockie można podzielić, to jest taki inny podział, na dwie grupy. I wtedy czasami prorok podaje bardzo precyzyjne dane. Skąd pochodzi, kim jest, w jakich czasach pisał, czyli mamy pełen pakiet wiadomości historycznych, dzięki czemu taka sytuacja oczywiście jest u Ozeasza, możemy bardzo precyzyjnie określić, gdzie nauczał, kiedy nauczał, a czasami nawet kim był. Tak? To jest ten. U nas nie ma dobrego odpowiednika na to, ale Amerykanie mówią ten background, tak? czyli te wszystkie okoliczności życia, które składają się na na życie i później na nauczanie tego człowieka. Oczywiście mamy też księgi takie prorockie, gdzie nic nie jesteśmy w stanie ustalić, tak? Gdzie one mogły powstać równie dobrze przed niewolą, w trakcie niewoli, po niewoli i o autorze zupełnie nic nie wiemy. Dawał po prostu ogólne, takie uniwersalne nauczanie na temat wiary, relacji człowieka z Bogiem. Tu rzeczywiście w pierwszym zdaniu mamy pełen komplet informacji takich historycznych. Każdą z tych postaci można rozszyfrować. Mamy te informacje po prostu w Piśmie Świętym na temat tych królów, prawda? Dalej. Gdy rozpoczął Pan przemawiać przez Ozeasza. I tu mamy drugą bardzo istotną informację. Ozeasz od samego początku zarzeka się, że to wszystko, co zostanie powiedziane, to nie jest jego. To zostało przekazane przez Pana Boga. Więc to będzie miało zupełnie inny autorytet i Ozeasz do pewnego stopnia będzie pokazywał, że on nie miał wpływu, tak, na to, że on po prostu tylko był tym, który przekazywał te informacje, które zostały dane mu od Boga. Ale jednocześnie Ozeasz tutaj od razu komunikuje tym, którzy będą słuchali jego przekazu, że za nim stoi Bóg. Że on jest posłańcem od Boga, a w czasach starożytnych oczywiście posłaniec, herold, był reprezentantem i przysługiwały mu dokładnie takie same prawa i przywileje jak temu, który go posyłał. Tak? Czyli absolutnie herolda królewskiego nie można było zabić czy ranić, bo to było traktowane jak zabicie czy zranienie samego króla. I mamy tu informację o tym, o czym już jakoś wstępnie sobie powiedzieliśmy, to polecenie Boga, żeby wziął sobie kobietę, która uprawiała nierząd i był ojcem dzieci, które będzie miał z nią, ponieważ to jego małżeństwo będzie obrazem relacji człowieka do Pana Boga. Więc oczywiście tutaj w ten sposób tak naprawdę Izrael jest pokazany jako porzucone dziecko. Oni porzucili Boga, którego nazywali ojcem, tak? który był im bardzo bliski i tak naprawdę poszli do obcych bogów, nie mając świadomości, czy może jakby nie uświadamiając sobie do końca, że tych obcych bogów nie ma, tak? Że oni nie uzyskają od nich żadnego wsparcia. Wręcz przeciwnie, te wszystkie takie przedstawienia, które robili, to jeszcze od nich będą wymagały po prostu jakiejś tam odnowy i wsparcia. Dalej. Zapomniała już o tym, to oczywiście odnosi się do narodu wybranego, że to ja właśnie dałem jej zboże, mąż, świeżą oliwę, że nie skąpiłem srebra i złota, z którego czyniono Baala. To jest drugi rozdział Księgi Ozeasza. I teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz. Mamy tutaj bardzo konkretne odniesienie historyczne. Ci, którzy przychodzili w zeszłym roku, będą mieli trochę łatwiej, ale ja tutaj zarysuję kontekst. Otóż w Księdze Wyjścia czytamy o tym, że kiedy Izrael wychodził z niewoli, kiedy Izraelici stawali się ludem wolnym, to zgodnie z obietnicą Boga nie tylko otrzymają ziemię, ale również otrzymają wszystko, co na tej ziemi się znajduje. Niekiedy były to już wręcz gotowe domy, gotowe winnice, tak? Pan Bóg dał im wszystko przygotowane i oni te domy zajmowali. Znowu, jeżeli chodzi o winnice, to samo założenie winnicy w czasach starożytnych było ogromnym wysiłkiem finansowym, czymś bardzo drogim. Z drugiej strony to było tak, że taka winnica oczywiście nie rodziła owoców pierwszego roku. Czasami trzeba było poczekać wiele lat, rozwijać tę winnicę, rozbudowywać. Oni to wszystko dostali za darmo. Zboże, prawda? Pola gotowe do obsiewania. Mąszcz, no to jest taki pierwszy produkt, pierwszy napój ze świeżych owoców. Prawda? Więc w tamtych czasach to było coś bardzo cennego. W ogóle Izraelici bardzo dużo takich rzeczy w ogóle eksportowali, tak? Wywozili za granicę z zyskiem, więc to przynosiło im ogromne korzyści. Świeża oliwa. Znowu, oliwa w tamtych czasach miała szereg zastosowań, nie tylko spożywczych, chociaż przede wszystkim, ale również oliwą nacierano ciało. Trochę można byłoby ją porównać do naszych kosmetyków. Więc to wszystko były rzeczy bardzo takie cenne. Dalej, Ziemia Święta jest miejscem, gdzie mogli wydobywać srebro, złoto, a więc naprawdę najcenniejsze zasoby świata starożytnego. Natomiast oni to wykorzystali do tego, by budować po prostu przedstawienia różnych bożków i w ten sposób oddawać im cześć. Czyli zwróćcie uwagę, Bóg ich wspiera, nie oddają chwały Panu Bogu, tylko to wszystko, co otrzymują, tak naprawdę wykorzystywali do budowania kultów bałwochwalczych. I teraz kolejna rzecz, o której mówi prorok i w której odnosi się do czasów starożytnych, do czasów minionych dla Izraela, dlatego chcę ją zachować, oczywiście tu znowu mowa o Izraelu, na pustynię ją wyprowadzę i będę mówił do jej serca. Skupmy się jeszcze na tym wyprowadzeniu na pustynię, bo to jest obraz, który tak naprawdę często nam się pojawia w czasach starożytnych, w czasach biblijnych i będzie miał też kluczowe znaczenie oczywiście w kontekście Jana Chrzciciela i później też obecności Jezusa na pustyni, tego postu. Otóż znowu, czas, kiedy Izrael po opuszczeniu Egiptu był na pustyni, to był czas szczególnej troski Boga o swój lud. Kiedy brakowało im jedzenia, dostawali manne, przypiórki. Kiedy brakowało im wody, Mojżesz dawał im wodę, wypływała ona ze skały. Prawda? Bóg wtedy ich prowadził. Bóg gwarantował bezpieczeństwo. Czyli zwróćcie uwagę, że na pustyni następował pewien paradoks. Ponieważ pustynia zasadniczo jest miejscem całkowicie nieprzychylnym człowiekowi. Brak pożywienia, brak wody, niebezpieczeństwo i oczywiście brak cienia. Natomiast Bóg im gwarantował te wszystkie rzeczy, bezpieczeństwo. I w ten sposób oni mieli odkrywać tą miłość do Pana Boga i Boga do człowieka oczywiście. Dlatego słuchajcie, w tradycji żydowskiej, w języku hebrajskim, pustynia będzie nazywana Midbar, czyli skąd słowo, w domyśle skąd słowo Boga, tak? Ponieważ było to głębokie takie poczucie, że pustynia jest miejscem pewnego odosobnienia człowieka. Nie ma on dostępu do tych wszystkich dóbr, które były w miastach, które były choćby w Egipcie. Oni zresztą będą narzekali, prawda, że w Egipcie było nam lepiej niż na tej pustyni, ale jednocześnie człowiek w ten sposób, oddzielając się od tych wszystkich dóbr, może gdzieś usłyszeć głos Pana Boga. Głos Boga, który rzeczywiście w tych skrajnie nieprzychylnych warunkach po prostu okazywał swoją dobroć. I myślę, że tutaj skończymy i zaczniemy za tydzień od mówienia do serca. Dziękuję bardzo. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Amen.